Dzisiaj będziemy mówić o tak zwanych środkach łaski. Mówiliśmy o tym, co prawda, mniej więcej rok temu przy okazji kateches z reformacji, ale ze względu na to, że jest to dość ważny element teologii przymierza, o której z kolei w tym roku mówimy, dlatego wrócimy pokrótce do tego tematu. Czym są środki łaski? Czy ktoś może wymienić środki łaski? Ja mogę wymienić. To jest przede wszystkim głoszenie Słowa Bożego oraz tak zwane sakramenty, czyli chrzest i wieczerza pańska. Dlaczego nazywamy je środkami łaski? Ponieważ poprzez nie... I znów, bardzo dobra odpowiedź. Bóg przez nie udziela nam swojej łaski, ale Bóg generalnie rzecz biorąc przez wszystko udziela nam swojej łaski, nie? Dlaczego dziękujemy Panu Bogu za posiłek? No bo On w ten sposób również okazuje nam swoją łaskę, udziela nam swojej łaski. Zgadza się? Ale zwiastowanie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów nazywamy środkami łaski ze względu na to, że tam w szczególny sposób Bóg udziela nam swojej łaski. W szczególny sposób jesteśmy w stanie się z Nim znaleźć. Nie? I słuchajcie, to rozróżnienie na zwykłe i szczególne funkcjonuje zawsze i wszędzie. Nie? Zgadza się? Kiedy weźmiemy sobie, nie wiem, płatki owsiane, zalejemy je mlekiem i zjemy, to jest posiłek, nie? Ale on się różni od, nie wiem, wigilii, wigilijnej wieczerzy, zgadza się? Który jest zwykły, a który jest szczególny? No, wigilijna wieczerza jest szczególnym posiłkiem. Dlaczego jest szczególnym posiłkiem? Bo jest uroczysta, przy szczególnej okazji wspominamy narodziny Chrystusa, nie? Okazja jest do tego, żeby się całą rodziną w końcu zebrać, przynajmniej raz w roku przy stole. I przy tym stole co zrobić? Pokłócić się w końcu. Porządnie, raz w roku, nie? To znaczy z założenia powinno być to inaczej, ale słuchajcie, nawet kłótnia jest czymś, co może zaistnieć tylko i wyłącznie, kiedy ludzie się zejdą razem. Nie, słuchajcie, kłótnia na Facebooku to nie jest kłótnia tak naprawdę, nie? Prawdziwa kłótnia to jest tak, jak ludzie, że tak powiem, są w stanie dać sobie porazję bezpośrednio, nie? Muszą się zbliżyć i jest w tym w pewnym sensie coś pozytywnego i szczególnego, zgadza się? Oczywiście lepiej, jeśli ludzie się zbliżają w innych celach, ale mówimy tutaj o szczególności. Wigilia jest szczególnym posiłkiem w odróżnieniu od płatków owsianych zalanych mlekiem czy wodą. Nie? Niby jedno i drugie dostarcza nam tego, czego potrzebujemy do życia, ale w tym szczególnym posiłku chodzi o coś więcej niż tylko i wyłącznie o nakarmienie ciała. Nie? Więc zwykłe, normalne, tak, to również są przejawy Bożej łaski, ale jednak Pan Bóg w szczególny sposób. Słuchajcie, od początku Pisma widzimy to, że Pan Bóg wyznaczył szczególne miejsca, szczególny czas, szczególny wręcz posiłek do tego, żeby spotkać się z nami w szczególny sposób i udzielić nam swojej łaski w szczególny sposób. Nie? W ogrodzie na przykład. Ogród był szczególnym miejscem, zgadza się? Był częścią szerokiego świata, a jednak był szczególnym miejscem ze względu na to, że to był ten dom dla Adama i Ewy, to przedszkole, szkoła, w których mieli wzrastać, wychowywać się. Tam rosły dwa drzewa. Z jednego Pan Bóg powiedział, nie będziecie jeść, ale z drugiego jak najbardziej, z drzewa życia. Nie? To było jedno, jedyne drzewo życia na całym świecie. Musieli przyjść do niego, zjeść jego owoce po to, żeby żyć. Nie? Żyć nie tylko w sensie fizycznym, ale przede wszystkim żyć w sensie duchowym. Pan Bóg spotyka się tam z ludźmi, nie? I w szczególny sposób się spotyka, w szczególny sposób z nimi rozmawia. Nie? Dlatego ten ogród możemy nazwać sanktuarium albo świątynią. Tak jak później, czy to namiot zrobiony przez Mojżesza był szczególnym miejscem spotkania z Bogiem, świątynia była szczególnym miejscem spotkania z Bogiem. Nie? Synagogi, które były rozrzucone po całej Ziemi Świętej, też były szczególnymi miejscami. Różniły się na przykład od domu. Jaka była różnica w tamtych czasach między czytaniem i słuchaniem wykładu słowa w synagodze, a czytaniem i słuchaniem wykładu słowa w domu? a w domu to przede wszystkim nikt nie miał, nie, za bardzo tego słowa, ale mogli sobie z pamięci recytować. Była jakaś różnica? No była, nie? Przede wszystkim różnica była taka, że Pan Bóg powiedział tak, siódmego dnia tygodnia będziecie się udawać do synagogi, tam lewici będą wam czytać i wykładać Słowo Boże, nie? Tam będziecie się modlić, a później jeszcze tam będziecie śpiewać. To było tak naprawdę nabożeństwo bez wieczerzy, nie? Nasze nabożeństwo do momentu, gdy rozpoczyna się ta druga część, kiedy sprawowane z wieczerza, w znacznej mierze przypomina to, co w Starym Testamencie działo się w synagodze. Nie? Ja bym powiedział, już samo to, że Pan Bóg wyróżnił to poprzez miejsce, poprzez czas, poprzez ludzi, którzy mieli prowadzić te spotkania, nie? Czyni tę okazję szczególną. Możemy oczywiście zadać pytanie, dlaczego Bóg to wyróżnił, wyszczególnił. I odpowiedzi to mogą być różne. Na przykład z tego względu, że tak jak mówiliśmy, znów, Bóg wyróżnił dwa drzewa w ogrodzie. Nie? Nazywając jedno drzewem życia, a drugie drzewem poznania. Już samo to sprawiało, że one różniły się od innych i miały szczególną wartość. To słowo szczególne usłyszycie jeszcze wielokrotnie dzisiaj. Ale jest różnica, i mówiliśmy o tym wielokrotnie, pomiędzy prywatną lekturą Pisma Świętego, a słowem, które dociera do nas na przykład z zakazalnicy. Nie? Na czym polega ta różnica? No, jest wykład. Nie? Niektórym z nas się wydaje, że my sami sobie w stanie jesteśmy sobie wyłożyć wszystko, ale nie. Przykład eunucha etiopskiego, który potrzebował Filipa, żeby mu wyłożył. Nie? To nie jest tylko jakaś tam anegdotka z czasów wczesnego kościoła, ale jest to coś, co moglibyśmy nazwać normatywnym. Nie? Tak to powinno wyglądać. Jest coś szczególnego w tym, kiedy ludzie zbierają się razem i co robią? I studiują, i słuchają wykładu, nie? Słuchajcie, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, 41-42 werset czytamy. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. Co w tym przypadku oznaczał chrzest? No tak. Tak, nie? Zapieczętowanie. Wyróżnieni w jakiś sposób. W ten sposób stali się grupą ochrzczonych, nie? W odróżnieniu od grupy nieochrzczonych. I teraz co to oznaczało w praktyce? Nie? Do czego ten ich chrzest prowadził? Przyłączono tego dnia około 3000 ludzi. Przyłączono. Co to znaczy przyłączono? Do czego przyłączono? Do kościoła, nie? Tu to słowo nie pada, ale tak możemy powiedzieć, nie? Przyłączono do innych ochrzczonych, nie? Ten chrzest w jakiś sposób wyróżniał tych ludzi. Oczywiście chrzest był, że tak powiem, znakiem, który zewnętrznym, który był widoczny dla nich, dla innych, nie? On ich wyróżniał, tak jak dobra, nie będziemy wchodzić w to na razie. Tak, do sztu jeszcze dojdziemy, ale słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, i należeli do grupy ochrzczonych. I co? Tak. I co ta grupa robiła? Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach. Nie? Czyli słyszą słowo, przyjmują to słowo, chrzczą się, zostają przyłączeni do innych ochrzczonych, a to przyłączenie ma na celu to, żeby trwali w nauce apostołów. No i to jest też ciekawe, że ta nauka jest nazywana nauką apostołów. Nie? W czasach apostołów to apostołowie byli tymi, którzy przede wszystkim nie tylko przekazywali, ale pomagali ludziom zrozumieć tą naukę, którą oni z kolei przejęli od Chrystusa. Ale nie tylko trwali w nauce. To nie było tylko, że tak powiem, jakieś kursy weekendowe, gdzie my się zgłębiamy tajniki teologii. Nie? To było coś więcej, bo trwali również we wspólnocie. Co to znaczy trwać we wspólnocie?
Pomagać sobie nawzajem.
Pamiętamy, jak wiele razy w Nowym Testamencie pada fraza jedni drugich, albo jedni drugim, nie? Albo wzajemnie. Trwali w łamaniu chleba. O czym tu jest mowa? Wspólne posiłki, tak. Mieli chłopaki w zwyczaju urządzać tak zwane agape, czyli wspólne uczty, wspólne posiłki. Wiemy, że znów posiłek jest czymś, służy czemuś więcej niż tylko zaspokojeniu głodu, nie? Posiłek jest przede wszystkim, jeśli jest spożywany we wspólnocie, wyrazem tej wspólnoty, ale też sposobem na pogłębienie tej wspólnoty, pogłębienie więzi. Nie? To jest okazja do tego, żeby porozmawiać, nie? W tym gronie. Nie mówić tylko do siebie, ale porozmawiać. Ale trwali, ale łamanie chleba też w Nowym Testamencie ma szczególne znaczenie techniczne. Nie? Zazwyczaj, kiedy czytamy o łamaniu chleba, to jest to szczególny posiłek, a mianowicie Wieczerza Pańska, nazywana komunią. Komunią od czego? Od właśnie wspólnoty, nie? To wspólne spożywanie Wieczerzy Pańskiej jest wyrazem wspólnoty, w której oni trwają i jest także sposobem na pogłębienie tej wspólnoty. Trzecie, jest takie powiedzenie, nie? Że jak żeby kogoś poznać, to co trzeba z nim zjeść? Beczkę sera? A, soli. Dlaczego? Nie, tu nie chodzi tylko o czas, który musimy spędzić, żeby zjeść beczkę soli, ale tu, kiedy robimy coś razem, to to nas zbliża, nie? To pozwala też poznać lepiej, nie? To sprawia, że oddziałujemy na siebie nawzajem, nie? To sprawia, że uzupełniamy siebie nawzajem. To sprawia, że stajemy się generalnie rzecz biorąc, przynajmniej potencjalnie, lepszymi ludźmi. I trwali na modlitwach. Nie? Słuchajcie, to jest jakby najprostszy opis tego, czym jest wspólnota Kościoła. Nie? Usłyszeli słowo, przyjęli je, ochrzcili się, zostali przyłączeni i trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. I zwrócił uwagę na to, że co najmniej dwie z rzeczy, o których tutaj jest mowa, czyli w zasadzie trzy rzeczy. Chrzest, nauka apostołów, łamanie chleba, to są właśnie te środki łaski, nie? O których mówią teologowie. One chociażby przez ten tekst są w jakiś sposób wyróżnione. Nie? Przynależą do tych niezbywalnych, czy niezbywalnych, niezbędnych elementów życia tej wspólnoty, która wyróżnia się wiarą i jest wyróżniona i przepieczętowana chrztem, który wszystkich łączy. Nie? Jeśli brakuje jednego z tych elementów, to tak naprawdę coś z tą wspólnotą, nie, czy ogólną, światową, czy lokalną, jest nie tak. Jeśli brakuje tam trwania w nauce apostolskiej, trwania w łamaniu chleba, trwania w modlitwach, ale trwania też we wspólnocie. To jest chyba ważne ze względu na to, że słuchajcie, o ile wspólne słuchanie słowa, o ile wspólne przychodzenie, zasiadanie, spożywanie ze stołu Pańskiego jest bardzo ważne, jest konieczne, to wszystko służy tak naprawdę temu, abyśmy trwali we wspólnocie, nie? Na co dzień, między sobą. Żebyśmy przestali być ludźmi obcymi sobie nawzajem. Już nie mówiąc o tym, że nie powinniśmy być ludźmi wrogimi sobie nawzajem. Nie? Ta wspólnota ma na celu co? Zbliżenie, ale przypomnijcie sobie ten obraz Kościoła jako ciała Chrystusa, o którym Paweł często mówi, nie? To, że jesteśmy częścią jednego ciała, oznacza, że jesteśmy różni, ale po to jesteśmy różni, żebyśmy wzajemnie się uzupełniali i służyli sobie nawzajem. Nie? Żebyśmy jak oko boli, to żeby palec u nogi tym się przejął. Nie? I cokolwiek może zrobić, zrobił w celu ukojenia bólu, które odczuwa oko. W pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że Kościół jako wspólnota ciała Chrystusa jest środkiem łaski. Nie? Dlaczego? No dlatego właśnie, że to jest ciało Chrystusa. Ciało, którego głową jest Chrystus.
Nie? My jesteśmy częścią Chrystusa właśnie z tego względu, że jesteśmy częścią ciała, którego On jest głową. Nie? To we wspólnocie Kościoła Chrystus nie tylko udziela nam swojej łaski, ale udziela nam wręcz samego siebie, nie? Ponieważ włącza nas do swojego ciała. No i chrzest generalnie rzecz biorąc możemy właśnie rozumieć jako coś takiego, jako przyłączenie do ciała Jezusa Chrystusa, którego On jest głową. Nie? Jeśli jesteśmy w ten sposób poprzez chrzest zjednoczeni z Chrystusem, nie? To znaczy, że należymy do Niego, a On należy do nas w jakimś sensie. Nie? To znaczy, że On już w chrzcie udziela nam samego siebie. On związuje nasz los ze swoim losem i swój los z naszym losem. To jest dlatego często przyrównuje się chrzest do zawarcia czego? Małżeństwa, nie? Do ślubu. Ze względu na to, że ślub dokładnie to sprawia, że dwoje ludzi staje się jednym ciałem. Że dwoje ludzi jest związane z sobą nawzajem. Nie? Że dwoje ludzi jest zakajdankowane razem z sobą, tak żeby nie mogli uciec od siebie nawzajem. Nie? Że dwoje ludzi jest skazanych na siebie nawzajem. Nie? I to oznacza, że powinni co zrobić? No, poukładać sobie wzajemne życie, żeby te kajdanki ich jak najmniej bolały. Nie? Problem z małżeństwami w dzisiejszych czasach polega na tym, że ludzie nie czują się związani kajdankami z sobą nawzajem. Nie? Czym są te kajdanki, które nas związują? No to są te śluby, które składamy sobie nawzajem, że będziemy ze sobą, póki śmierć nas nie rozłączy. Nie? Będziemy nie tylko na dobre, ale i na złe. Będziemy nie tylko w chwili dobrej. Każdy głupi potrafi być z innym człowiekiem w chwilach dobrych, nie? Kiedy niczego nikomu nie brakuje, gdy wszyscy są zadowoleni i gdy słońce świeci i ptaki śpiewają. Nie? Ale te kajdanki służą właśnie nie po to, żebyśmy wytrzymali z sobą nawzajem, kiedy nam jest dobrze, ale żebyśmy szukali dróg porozumienia, kiedy jest nam źle. Nie? One nam przypominają, że nie powinniśmy sobie tak tych naszych ślubów i tego naszego związku lekceważyć. I chrzest jest czymś takim. Ale słuchajcie, ze ślubem to w ogóle jest ciekawa rzecz. Ze względu na to, że każdy ślub odciska na życiu męża i żony, tych, którzy wstępują w związek małżeński, nieusuwalne piętno. Zgadza się? A widzimy to choćby po fakcie, że nawet jeśli się rozwiodą, to facet nigdy już nie będzie kawalerem, nie? A kobitka nigdy nie będzie już panną. Zgadza się? Na konto? Tak, nie? To też odczuwa. Ale słuchajcie, ale to jest ciekawe, nie? Że mamy do czynienia z pewną ceremonią, gdzie w gruncie rzeczy padają tylko jakieś tam słowa, a to oznacza, że nawet jeśli się rozwiodą, to on już nigdy nie będzie kawalerem, nie? Coś się, że tak powiem, zmieniło na zawsze w jego życiu i w jej życiu. Będą rozwodnikami, ale nie będą kawalerem i panną. Nawet jeśli jedno z małżonków umrze, to drugie będzie kim? Wdowcem albo wdową, nie? Ale nie kawalerem i nie panną. Podobnie jest chrztem. Chrzest jest czymś, co łączy nas z Chrystusem poprzez włączenie nas do Kościoła, który jest ciałem Chrystusa. To znaczy, że człowiek, który porzuci Kościół, nie? Będąc, stawszy się apostatą na przykład, już nigdy nie będzie, nie? Tym, który jest po prostu poganinem, niewiernym, który nigdy nie usłyszał Ewangelii, nigdy nie został chrzczony, nie? To będzie apostatą, tak jak rozwodnik będzie rozwodnikiem, nie? Nieusuwalne piętno, ja wiem, powiecie, a to tam semantyka, nie? Że możemy sobie go nazwać jak chcemy, ale nie do końca, ze względu na to, że brak konsekwencji uporządkowania w języku, w tym jak my mówimy o rzeczach albo do siebie nawzajem jest niezwykle istotne, nie? kłócimy się o to właściwe zdefiniowanie pewnych rzeczy i najwięcej nieporozumień wynika z tego, że używamy tych samych słów, mając co innego na myśli, nie? W innych znaczeniach. Nie zawsze, ale bardzo często. Ale odszedłeś całkiem? Ale od Chrystusa odszedłeś? Słuchajcie, to są, że tak powiem, techniczne detale. Apostatem, ja bym powiedział, ten, który mimo chrztu porzuca wiarę, porzuca Chrystusa. I apostazja w ścisłym znaczeniu tego słowa jest porzuceniem wiary. Nie? Gdybyś przeszedł na islam, byłbyś apostatą. Nie? Gdybyś został walczącym ateistą, który czyta Dawkinsa, Hitchensa i Beneta, czy Deneta, jak on tam się nazywał, nie? To byłbyś apostatą. Tak. Ale słuchajcie, bo to jest tak, nie? My możemy być trochę skołowani tutaj, bo z jednej strony chrzest włącza nas w konkretną wspólnotę konkretnego, lokalnego kościoła, nie? To może na przykład być, nie wiem, parafia ewangelicko-augsburska tam po tamtej stronie ogrodu, cmentarza, nie? To może być nasz zbór, to może być zbór baptystów po drugiej stronie. Więc to jest jedna strona, nie? Chrztu, który włącza nas w konkretną lokalną wspólnotę, które niestety są różne, nie? Różne w swoim nauczaniu, różne w swoich praktykach i tak dalej, i tak dalej. Co oczywiście jest pewnym nieszczęściem ze względu na to, że wolą Chrystusa jest co? Aby wszyscy byli jedno, nie? A z drugiej strony my funkcjonujemy trochę nie tylko różne wyznania, kościoły różnych wyznań, ale także różne, że tak powiem, lokalne kościoły tego samego wyznania funkcjonują trochę jak handlarze na wolnym na targu, nie? Próbując przyciągnąć do siebie klientów, próbując, nie musi, ale może, zależy jak to wygląda, ale próbując przyciągnąć do siebie swoich klientów, nowych klientów i im sprzedać swój towar, często nie ograniczają się do zachwalania własnego towaru, ale co jeszcze robią? No, mówią dziwne, nie zawsze prawdziwe rzeczy o towarzy kolegi ze straganu obok, nie? Albo mu podrzucą jakieś tam zgniłego banana, albo coś innego, albo jakiegoś pająka, skorpiona, czy coś w tym stylu. Ale słuchajcie, tu dochodzimy do pewnej kwestii, która jest... którą trudno do końca zrozumieć, ale mam nadzieję, że przynajmniej ośpinkę ją pojmiemy. Słyszeliście o podziale na kościół widzialny i niewidzialny, czy nie? Generalnie rzecz biorąc, kościół widzialny, kiedy mówi się o kościele widzialnym, to ma się na myśli właśnie ten, który istnieje w czasie i przestrzeni, nie? Jest pewną wielkością historyczną. My jesteśmy częścią kościoła widzialnego. Dlaczego widzialnego? No, bo nas widać, nie? Bo jest adres, jest budynek, są nabożeństwa, są konkretni ludzie i tak dalej, nie? Można przyjść, usłyszeć, dotknąć, powąchać, tak jak Chrystusa, póki był na ziemi, nie? A co to jest kościół niewidzialny? O kościele niewidzialnym mówi się na różne sposoby, nie? I jedni mówią, że kościół niewidzialny to są ci, którzy już są w niebie, nie? To są ci prawdziwie zbawieni, w odróżnieniu od tych, którzy mogą być nieprawdziwie zbawieni. W sensie takim, jak mówił Jezus, nie? Jest pszenica i jest kąkol. Nie? W kościele mogą się zjawić, pojawić różni ludzie. Nie? To, że ktoś jest ochrzczony, to, że ktoś nawet chodzi do kościoła, nie znaczy, że co? Że w jego sercu jest prawdziwa, autentyczna wiara, nie? Może być hipokrytą. Pismo Święte mówi o tego typu ludziach. W pierwszym liście Jana czytamy o tych, których Jan nazywa antychrystami, którzy byli wśród nas, ale jednak nie byli z nas. Czyli przez jakiś czas byli częścią Kościoła. Ale potem się okazało, że opuścili ten Kościół, czy zostali usunięci z tego Kościoła, ze względu na to, że byli tylko technicznie częścią Kościoła, ale ich serca pozostawały z dala od Chrystusa. Nie? Pszenica i konkol. Więc niektórzy mówią o tym, że Kościół niewidzialny to jest ten Kościół składający się z tych, którzy autentycznie, szczerze wierzą. Nie? Inni z kolei mówią, że Kościół niewidzialny to są ci wszyscy spośród wybranych ku zbawieniu, którzy co? Którzy się nawrócili, zostali odrodzeni przez Słowo i Ducha. Jeśli więc chrzest włącza nas do którego Kościoła? Widzialnego czy niewidzialnego? Widzicie, to jest problem, nie? Jak powiemy, że włącza nas tylko do widzialnego, to w tym momencie ten chrzest ma się nijak do tego, o czym Jan, o czym na przykład Paweł pisze w liście do Koryntian, nie? Gdzie mówi, że to właśnie chrzest włącza nas w ciało Chrystusa. Nie? I czy hipokryta jest włączony w ciało Chrystusa? Poprzez chrzest? Czy hipokryta poprzez ślub staje się mężem? No. Niestety, tak to jest. Dlatego potem znajdujemy na przykład w liście do Hebrajczyków, który to jest rozdział, 6, przestrogi. Nie? Przestrogi tego typu, jak na przykład... Gdzie są te przestrogi? Teraz wam to znajdę. To na innym miejscu. Niemożliwe jest przecież, aby ci, którzy raz otrzymali światło, którzy zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, którzy zakosztowali wspaniałego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a mimo to odpadli, znów odnowili się dla nawrócenia, gdyż sami od nowa krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na szyderstwo. Gdy bowiem ziemia wypije spadający na nią obficie deszcz i rodzi rośliny pożyteczne dla tych, dla których jest użyźniana, otrzymują błogosławieństwo od Boga. Jeżeli natomiast wydaje ciernie i osty, jest bez wartości i bliska przekleństwa i w końcu zostaje spalona. Nie, o kim tutaj jest mowa? No, najwyraźniej jest tutaj mowa o tych, którzy byli autentycznie częścią Kościoła i to nie tylko tego, no i właśnie którego? Widzialnego czy niewidzialnego? No a może to rozróżnienie, które czasami jest przydatne, żeby pewne rzeczy wyjaśnić, jeśli je uczynimy zbyt ostrym rozróżnieniem, to niestety zaczynamy się gubić, nie? Ze względu na to, że ten Kościół widzialny i niewidzialny, jeśli tak już chcemy mówić, one przenikają się nawzajem, nie? W pewnym sensie stanowią jeden Kościół, koniec końców. Nie? Dlatego w jakiś sposób stanowią jeden Kościół. Niektórzy teologowie, między innymi Peter Leithart, którego notabene w czerwcu będziemy tu znów gościć, będzie mówił o Księdze Przysłów. Zresztą on, nie on pierwszy to wymyślił, ale powołuje się na jakieś tam nauczania innych teologów, mówi, że a może powinniśmy myśleć w inny sposób, nie? Na ten podział. Ten Kościół niewidzialny, który jest tym Kościołem doskonałym, nie? Gdzie nie ma już żadnego konkolu, gdzie są, znajdują się tylko i wyłącznie autentycznie tych, którzy zawierzyli prawdziwie Chrystusowi. Nie? Może to jest ten Kościół, który w pełni się ujawni, czy zaistnieje w dniu sądu ostatecznego. Nie? Czyli innymi słowy ten Kościół eschatologiczny, końca czasów. A póki co my jesteśmy częścią Kościoła historycznego, czy jak niektórzy mówią, Kościoła walczącego. A ten Kościół niewidzialny, czy ten Kościół eschatologiczny jest Kościołem zwycięskim, nie? Ci, którzy już ukończyli bój wiary. To znaczy, że jest jeden tam sam Kościół, ale różnica polega na czym? Na tym, że my żyjemy wciąż tu i teraz, w historii, w czasie. My wciąż zmierzamy ku doskonałości, nie? A tamten Kościół jest Kościołem, który zaistnieje w pełni w przyszłości. Nie? To jest tak jak ziarno i co? I drzewo. Nie? Jezus zresztą sam posługuje się tym obrazem, gdy mówi o Królestwie Bożym. Mówi o ziarnie, które jest rzucone w ziemię i mówi o krzaku, który staje się domem. Co? To jest Kościół, którym w przyszłości stanie się tu, ten nasz Kościół. No. No. Ono rośnie, ono kiełkuje, ale nie mamy jeszcze jego pełni, nie? A widzisz, to jest, że tak powiem, kwestia filozoficzna, nie? Czy w ziarnie jest ukryte drzewo? Jaki jest związek między ziarnem a drzewem?
Jest potencjał w ziarnie, ale nie jest jeszcze drzewem.
Ale...
O,
w innej fazie rozwoju. Genetycznie to jest jedno i to samo, tak? Co?
Ziarnie jest program tego drzewa.
Daniel, pomóż nam. Ty jesteś specem od genetyki. Może. Ale wiesz, w przypadku tego ziarna to na pewno plan wypali, nie? Ze względu na to, że to jest... To nie mówimy już o ziarnie, tak jak z tej przypowieści, nie? Gdzie Chrystus mówi, że głosi słowo i ziarno pada na dobrą, gorszą i jeszcze lepszą glebę, nie? Ale to jest ziarno Królestwa Bożego. Tak. Ale mówimy tu o dwóch rzeczach, nie? Z jednej strony, że to oczywiście jedna rzecz to jest to, w jaki sposób Pan Bóg działa w życiu indywidualnych osób, nie? I niektórzy z tych, którzy dzisiaj wyznają wiarę i chwalą Boga, mogą się okazać koniec końców hipokrytami i apostatami, nie? Król Saul otrzymał Ducha Bożego, ale koniec końców okazał się być tym, który odstąpił od wiary, nie? Porzucił wiarę. Mamy Judasz. Czy Judasz był jednym z 12 apostołów? No był, no. Tak, ale z drugiej strony my mówimy też o tym ziarnie, innym ziarnie, którym jest ziarno Ewangelii, z którego wyrasta drzewo Królestwa Bożego, nie? I tu widzimy właśnie, że różnica między ziarnem a drzewem jest właśnie na jakim etapie rozwoju jest. To jest tak naprawdę jeden i ten sam organizm. Nie? Znaczy, zaraz Daniel mi tutaj zacznie poprawiać. Nie jest ten sam organizm? Jest. O, widzicie? Nie? Słuchajcie, to jest tak jak z zarodkiem. To jest tak jak z... Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że każdy z was był kiedyś zarodkiem. I co? I czy ten zarodek był wami, czy nie? No. W stanie Nowy Jork stwierdzili, że nie. Nie? Ostatnio. No był czy nie był? No był, nie? No, że tak powiem w innej trochę postaci, ale był. To jest ciągłość. A z drugiej strony, Daniel popraw mnie, jeśli się mylę, z drugiej strony nikt z was nie posiada tych samych komórek, które posiadał będąc jeszcze w brzuchu mamy, nie? Nie, to jest problem, że tak powiem, fascynujący, filozoficzny. Nie, jak to jest, że jesteśmy jednocześnie tym samym, tą samą osobą, z drugiej strony, z pewnego punktu widzenia, będąc kompletnie inną osobą. Nie? Coraz jacy? A mów o sam o sobie. Starzejemy się, zgadza się. No.
Czyli jak gdyby postępuje degradacja.
W pewnym sensie, ale w innym sensie postępuje, że tak powiem, proces gloryfikacji. Nie? Ponieważ teoretycznie z wiekiem powinniśmy stawać się brzydsi, ale jednocześnie mądrzejsi. Nie?
Ale wracając do tego kościoła, teraz tak, bo tu nie rozumiem do końca jeszcze tego, o czym wspomniałem jeszcze o tych, którzy postępują, umierają, ale z jednej strony stali się częścią kościoła.
Tak.
Można to przyrównać, przyjmując chrzest, włączany jestem w kościół, w ciało Chrystusa, zyskuję łaskę zbawienia,
tak.
Ale odstępuje to.
Tak.
Albo grzeszy odpada.
Tak.
Czy on usycha, odpada od tego kościoła, czy jak przez ogień będzie zbawiony?
No Jezus mówi... Jezus mówi... Jezus mówi o gałęziach, które zostaną odcięte, jeśli nie będą trwać. Nie? Z jednej strony są autentycznie w drzewie, ale z drugiej strony mówi o odcięciu. Nie? Ten szósty rozdział Listu do Hebrajczyków jest mowa o tych, którzy mieli udział, zakosztowali. Nie? Nawet jest mowa o Duchu Świętym, że byli uczestnikami Ducha Świętego. Nie? To nie było tylko i wyłącznie... Możemy powiedzieć, że to było takie tylko i wyłącznie na papierze, że oni byli, nie? Członkami tej czy innej parafii. Ale z Chrystusem nie mieli nic wspólnego. No ale, no nie. No mieli. Byli uczestnikami Ducha Świętego. Byli tymi gałęźmi, które były wszczepione w drzewo, którym jest Chrystus. A jednak mogą być odcięci. I słuchajcie, ja wiem, że zaraz zadacie mi pytanie. Czy można, czy nie można utracić zbawienia? Słuchajcie, ja wiem, że zaraz mi zadacie pytanie o wybór i predestynację, nie? Ale właśnie dlatego mówimy o teologii przymierza już od września, żebyśmy w końcu doszli do tego, do tej kwestii i ją raz na zawsze rozwiązali. Ale jeszcze nie dzisiaj, nie? Będziecie musieli poczekać, aż wrócę z Japonii. Bo dzisiaj to już musimy kończyć powoli. Tak naprawdę chcieliśmy mówić o środkach łaski. Ale... Bo to jest ten problem, nie? Bóg jest duchem. My jesteśmy istotami cielesnymi. Nie? Czy cielesno-duchowymi. Żyjemy tu i teraz. Żyjemy w ciele. W jaki sposób Bóg działa w naszym życiu? W jaki sposób On udziela nam swojej łaski? Czy działa tylko i wyłącznie w sposób bezpośredni? Ale co to znaczy, że Bóg działa... W jaki sposób Bóg miałby działać w naszym życiu w sposób bezpośredni? Ale to nie jest bezpośredni. Bo ludzie, okoliczności, nawet słowo, które słyszymy, jest jakimś narzędziem, jest jakimś pośrednikiem, nie? Jest jakimś środkiem, poprzez którego, który Bóg do nas dociera. Ale w jaki sposób to objawienie do nas dociera? No tak. Ale ten Jezus Chrystus, że tak powiem, też stał się człowiekiem. Przez człowieka Bóg nam się objawił. Nie? A nawet jeśli ktoś by powiedział, że istnieje coś takiego jak bezpośrednie objawienie, to co to znaczy bezpośrednie objawienie? No ale zobaczcie, ale wizja, jaka to jest wizja? Mentalna w mózgu? No nawet jeśli będzie mentalna w mózgu wizja, czy jak ktoś usłyszy jakiś głos w swoim mózgu, który nie będzie falami dźwiękowymi, to co?
Mam takie pytanie. Jakie są to kościoły? Jaki kościół będzie eksperymentował coś do tej struktury?
Bóg jest niewątpliwie Bogiem cudów. O czym, że tak powiem, świadczy całe pismo od początku do końca.
Tak, na przykład, nie wiem, mam takie na przykład zjawiska, jak na tym, jak się
Fatimy i Medjugorje raczej nie. Możliwość istnienia cudów jak najbardziej. Ale nawet jeśli mówimy o cudach, zobaczcie, to jest ciekawe, w jaki sposób Jezus uzdrawiał, nie? Czynił cuda. W jaki sposób Bóg czynił cuda w czasach Mojżesza na przykład. Jak te cuda się wydarzały, nie? Bo inna jest oczywiście kwestia, dlaczego te cuda w historii opisanej przez Biblię pojawiają się tak naprawdę tylko w kilku krótkich momentach historii, nie? A z drugiej strony, znów, nie? Musimy zdefiniować to, co mamy na myśli, mówiąc o cudzie. Dla niektórych cudem jest to, kiedy dwoje ludzi się zakocha w sobie, nie? Dla innych cudem jest to, kiedy wytrwają w swojej miłości przez 3 lata, nie? Dla innych, jeśli wytrwają do końca życia. Co jest cudem? Ale już tak bezpośrednio mówiąc o cudach, w jaki sposób te cuda się dokonywały? Czy tak naprawdę cuda są w sensie ścisłym, bezpośrednim działaniem Boga? Możliwość jak najbardziej, ze względu na to, że Biblia mówi o takiej możliwości. Największym cudem jest właśnie to, kiedy człowiek, że tak powiem, korzy się przed Bogiem, nawraca się, nie? I zmienia swoje życie. To jest największym cudem. Czasami Bóg uzdrawia, czasami Bóg dokonuje wypędzeń demonów, nie? To jak najbardziej. Ale nawet jeśli mówimy o cudach, to słuchajcie, czy te cuda były... Powiedzcie mi o jednym cudzie, który był bezpośrednim działaniem Pana Boga. W sensie bez pośredników. Bez pośredników żadnych. Bez żadnych narzędzi. Słuchajcie, albo to było błoto i ślina Jezusa, nie? Albo on musiał ich dotknąć, albo musiał coś powiedzieć, albo Mojżesz musiał trzymać ręce w górze, nie? Albo musiał tą laską coś tam zrobić, stuknąć, puknąć. Stworzenie świata z niczego, ale znów to stworzenie świata z niczego, no nie wiemy za bardzo, jak to wyglądało, nie? Wiemy tylko, że to ono się dokonało poprzez słowo. Czy to słowo Bóg wypowiedział? Kiedy? Do kogo? No, mamy 3 osoby w Trójcy Świętej. Ale załóżmy, że stworzenie świata z niczego, nie? To było takie bezpośrednie działanie Boga. Być może zmartwychwstanie Chrystusa, nie? Bo tam nie było nikogo obecnego, nie? Bezpośrednie działanie Boga. Inne przykłady? Słucham? Ale Łazarz to było tak. Jezus powiedział, wyciągnijcie go, nie? Odwińcie go, przemówił. To też nie było, że tak powiem, tak, że nagle Łazarz wstał. I wszyscy są zdziwieni, nie? To było... Wskrzeszenie Łazarza było konsekwencją pewnych działań, nie? A słuchajcie, dlaczego tak się dzieje, że te cuda są zazwyczaj konsekwencją pewnych działań? Tak, stworzenie świata i zmartwychwstanie Chrystusa są tutaj wyjątkowe. Może dlatego, żeby Pan Bóg nam przypominał, że koniec końców On jest wolnym Bogiem i czyni, co chce. Nie? Nie potrzebuje pośredników. Ale z drugiej strony, od kiedy stworzył już świat, zazwyczaj działa za pośrednictwem, przy pomocy jakichś narzędzi. Najczęściej przy pomocy ludzi. Nie? Chociaż nie zawsze. Akurat Eliasza karmiły kruki. Nie? To był Eliasz czy Elizeusz? Czy jeden i drugi? Ich historie są bardzo podobne. Dlaczego Pan Bóg działa poprzez narzędzia, środki, ludzi, błoto, ślinę i tym podobne? I tym, że tak powiem, z tym pytaniem Was zostawiam na 2 tygodnie. Na 3 tygodnie tak naprawdę. Nie? Przez 2 kolejne niedziele mnie nie będzie, ale zastanówcie się nad tym, nie? Dlaczego? Dlaczego Pan Bóg działa przez narzędzia, środki? Bo to pozwoli nam też lepiej zrozumieć, nie? Te szczególne środki. poprzez które Bóg działa w naszym życiu, takie jak zwiastowanie słowa, chrzest i wieczerza.
Cuda mają służyć ludziom.
Słucham? Tak, to jest dobry kierunek i w nim zachęcam, żebyście się udali, myśląc o tym, nie? Pan Bóg nas w jakiś sposób angażuje, nie? I widzimy to od samego początku, ze względu na to, że co robi? No stwarza nas na swój obraz i podobieństwo. No potem przekazuje nam panowanie nad stworzeniem.
Każe nazywać rzeczy po drodze zwierzęta.
No. A z drugiej strony, to jest jedna część, nie? Odpowiedzi, a druga strona, druga część odpowiedzi jest jaka? Też, nie? Ale Pan Bóg lubi okazywać swoją moc w czym? W słabości, nie? Jeśli Bóg by dokonał tego samego bezpośrednio, albo z drugiej strony dokonałby tego samego poprzez, że tak powiem, takich ludzi jak my, co byłoby większym przejawem Jego mocy i chwały? Oczywiście to drugie, nie? Słuchajcie, spróbujcie uciąć równo rurkę porządną piłą stołową do cięcia metalu, gdzie ją mocujecie wszystko jak trzeba, nie? Wszystko jest naostrzone, kąt jest doskonały, a spróbujcie uciąć tą samą rurkę bez imadła, tępą piłą, trzymając to w ręku. Co jest większym osiągnięciem, jeśli uda nam się uciąć to równo, prosto, pod właściwym kątem? Nie? Przy pomocy machiny każdy głupi potrafi to zrobić, nie?
Ale nie każdy głupi te maszyny zalega.
No tak, nie? Ale w pewnym sensie to jest tajemnica tego, dlaczego Pan Bóg buduje tą nową Jerozolimę, nie? Tą pełnię królestwa ze złotymi ulicami i z drzewami i z rzeką, nad którą te drzewa rosną, nie? To wszystko, o czym czytamy u proroków i w Apokalipsie. Dlaczego Pan Bóg to wszystko buduje przy pomocy ludzi takich jak my? Nie? No między innymi po to, żeby objawić swoją moc i chwałę w nas i poprzez nas. Ale z drugiej strony, żeby nas otoczyć tą chwałą, bo my możemy w tym udział. No, ale zaangażowanie nas w dzieło też ma jakiś wyższy cel, nie? Żebyśmy może... Dobra, ja się rozgadałem, mówiłem, że mamy skończyć już.
Pomyślcie. Dobrze?
Czemu udanego pobytu w Japonii w takim razie?